Przepraszam, pan jest. Wszystkie?
Kiedy czuła, że żebra się prostują i
No, po nim było widać, tak, że gdzieś te prostowanie zaczęło zachodzić. Tak, i to nie jest coś takiego, gdzie ktoś wychodzi i mówi, no nie wiem, lepiej, nie lepiej, był ból, ale teraz nie ma, i takie wahanie, ale tak jak się kości te ruszają, tak to już, no, widać po prostu działanie Pana Boga, takie łup. Więc się działo.
Ja powiem krótko, nie na temat zdrowia, które tak się działy, ale powiem odnośnie siebie. Ten wyjazd był bardzo ważny dla mnie. Ja od pewnego czasu miałam problemy w słyszeniu Boga, w komunikacji z Bogiem. W ogóle była tak, jakby miała wiele kanałów zablokowanych. Iza się o mnie modliła. I jak była Iza Szafraniec i tutaj się też modliła, i jak Kuba był, to wiem, że coś się drgnęło, coś wtedy ruszyło. Ale wiem, że to ode mnie zależało, czy to pójdzie dalej, czy to stanie w tym miejscu. I ja wiem, że te kanały się odblokowują. Wszystko idzie naprawdę w dobrą stronę. Jestem zupełnie w innym miejscu, a ten wyjazd wczorajszy sprawił to, że nawet to, co słyszałam od Leszka już po raz nasty któryś tam z kolei, to nie spowodowało, że to było nudne, tylko pewne rzeczy zupełnie inaczej się układały, w zupełnie inny sposób to człowiek rozumiał i po prostu inaczej w tym wszystkim widział po prostu rękę Bożą. Także te słowa, na przykład jak powiedział, wiara, zaufanie i bezpieczeństwo. I to tak się złożyło w całość, że jeżeli ja się o kogoś modlę, to jeżeli ja czuję się bezpieczna w Bogu, mam do Niego zaufanie, mam wiarę, więc ta modlitwa wygląda zupełnie inaczej, niż gdy człowiek przychodzi taki, oj, sam na sobie polega, no będę się modlił, może coś się wydarzy. Także powiem Wam, że dla mnie ten wyjazd był bardzo ważny, dziękuję Bogu za to i chcę więcej.
Może ja nie będę wychodzić, dobra, czy muszę? Słuchajcie, to myśmy też z Wojtkiem...
To ja nie zdaniem. Dobra, ktoś jeszcze chce z nimi? Nie mogę.
Byliśmy znowu na wyjeździe z Leszkiem i... To co, ja się w ogóle miałam przyjemność modlić z pastorową tamtejszego kościoła o ludzi chorych i powiem Wam, że było to niesamowite, kiedy u jednej dziewczyny guzki pod skórą tutaj na głowie zniknęły pod naszymi rękoma. To był taki dla mnie w ogóle takie uzdrowienie totalne i w ogóle taki, który mogłam czuć gdzieś pod moimi rękoma, to było super. Ale to, co jakby moje przemyślenie po całości, potwierdzone przez te modlitwy, które tam się działy, to ludzie mają ogromny głód Boga. Po prostu my powinniśmy, będąc w Gęgorzewie, dziękować Panu Bogu za Kościół, który mamy. Ludzie jadą naprawdę z daleka po to, żeby doświadczyć też troszeczkę Pana Boga. Modlą się latami, nawet kilkanaście lat się modlą o to, żeby coś się stało w nich, żeby odczuli coś więcej niż tylko przyjmowali przez wiarę Bożą obecność. I powiem Wam, że ja miałam taką sytuację, gdzie z pastorową modliłyśmy się o kobietę, która ze Szczecina przyjechała. Ze Szczecina przyjechała do swojej siostry i przez przypadek znalazła się na tym spotkaniu. Była nawrócona i od kilkunastu lat modliła się, o czym ja się potem dopiero dowiedziałam, o Boże tchnienie dla niej. O Boże dotknięcie. Ona przyjmowała przez wiarę to, co było w Biblii napisane. Ona mówiła tak, to jest i wiecie, powtarzała. A kiedy wczoraj się modliłyśmy o nią, najpierw modliłyśmy się o jej problemy zdrowotne i potem, myślę, że prowadzone przez Ducha Świętego, zaczęłyśmy się modlić na językach o nią. I w pewnym momencie mi przyszło do głowy, żeby zacząć na nią najpierw dmuchnąć, a potem moje języki zamieniły się w taki szelest, świst, takie coś jak i nic więcej. A ona nagle zaczęła się tam składać, nie? I zaczęła oddychać głęboko i zaczęła przeżywać i w ogóle oddychała niemal jak Leszek ostatnio. Tak nawet próbowała rękoma coś zrobić, ale mówię, że to trochę było dla niej nienaturalne, więc zaczęła oddychać bardzo głęboko i trwało to kilkadziesiąt sekund, może trochę dłużej. Jak doszła do siebie, mówi, Ja się o to modliłam kilkanaście lat. Przyszło Boże tchnienie do mojego życia. Przyszło to, o co się modliłam, coś jest wyryte w moim sercu. Tego już nie ma w moim umyśle, to jest już w moim sercu. Wiecie, ona odchodziła i śmiała się w głos w ogóle. I mówi, ja nie wiem, co się stało, ale jest super, Mirka, jest super, tam do tej swojej siostry, nie? Powiem wam, że dla mnie to było tak niesamowite, ale to, co zauważyłam, nasi bracia i nasze siostry w innych kościołach, oni nie znają takiego Boga, jakiego my znamy. I oni go tak nie doświadczają, jak my go doświadczamy. I dlatego o już bardziej ten świat nas potrzebuje, o tyle bardzo potrzebują nas ludzie wewnątrz w Kościele. Dlatego dbajmy o siebie, usługujmy sobie, módlmy się o siebie, zwracajmy się do siebie o pomoc, bo potrzebujemy tego, tak? I ktoś jest w stanie ze Szczecina przyjechać do Pułtuska, ja nawet nie wiem, ile ona jechała, chyba bardzo, bardzo długo, po to, żeby doświadczyć Bożego tchnienia, żeby doświadczyć Bożej obecności. I dla mnie to było niesamowite.
Do nas przychodziły, ja z Marlemą się modliłem, do nas przychodziły osoby, które miały dużo jakichś problemów takich psychiczno-duchowych i powiem wam, to mi uświadomiło to, że nie jest dobrze w kościele w Polsce, bo ci ludzie nie przychodzili o uzdrowienie, bo ich ręka boli, nie? Ci ludzie przychodzili, żeby się modlić o męża, o coś, żeby się o jakieś problemy, które powinny być albo załatwione w ogóle u nich w kościele, albo załatwione w ogóle nie na tej konferencji, to nie to miejsce, nie ten czas, a ludzie szukają pomocy, szukają ratunku i przyjeżdżają na takie konferencje ze wszystkim, to po prostu tam, gdzie są, nikt im nie pomaga, nikt ich nie prowadzi, oni nie wiedzą, do kogo się zgłosić, nie mają nauczania w kościele, no i to obrazuje, jaką mamy masakrę w Polsce, jeśli chodzi o ten świat bieżący. Ja mam takie klucze trochę mieszane. Modliliśmy się z Marleną o takiego chłopaka, on miał problem z alkoholem, więc zaczął dygotać na ciele i zrobiło mu się gorąco, więc wierzę, że coś się zadziało. I modliliśmy się o taką dziewczynę, która najpierw chciała, żeby się pomodlić o nią, żeby ona też mogła usługiwać. I ja jej mówię, słuchaj, no to co stoi na przeszkodzie, mówię. I zaczęła mi tłumaczyć, wiecie, że Pan Bóg za nią tego nie zrobi i tak dalej, że to ona musi zrobić. Że ona już wie i to musi działać, więc to jej wytłumaczyłem, a później o żylaki na nocy się modliliśmy. Modliłem się z Marleną, modliliśmy się. Wiedziałem, żeby przerwać, pogadać, ale że trzeba się modlić dalej. I tak modliliśmy się i Marlena nabuzowana. Modliliśmy się trzeci raz o nią i ja czułem, wiedziałem, doświadczałem, nie wiem, odebrałem, że coś się dzieje, bo pod palcami nic nie czułem. Ja ona tak podnosiła tą nogawkę spodni, oglądała. Tak mi głaskała, że żelaki były małe. Ja w ogóle się zdziwiłem, że ona się chciała to modlić. I prawie ich nie było widać. Ona zaczyna mówić, że chyba znikają, coś taka wiesz. A Marlena mówi, co powiedziałaś? Powtórz to. A ona mówi, co chyba? Znikają? I Marlena będzie nabuzowana. Znikają! Chwała Bogu, tak? Znikają? A to jak znikają, to chwała Bogu, znikają! Co pamiętam.
Trudno, przyjechała, pewnie będzie musiała coś powiedzieć.
Nie dopuścimy do głosu.
Nie dopuścimy. Nie okazali, że będę powiedzieć. Kim jesteś dziewczynką?
Jest, rozumiem się, Ania. Chodzę z, przyjechałam z Wierzysoku, gdzie mam taki przywilej prowadzić kościół uliczny. Od pewnego czasu już największy z Was wiesz.
Nazywam się Anna.
Nazywam się Anna.
Co?
Słuchajcie, no od dłuższego. Powiem tak, dosięgła mnie Boża sprawiedliwość.
Aleluja!
Tak jak w Białymstoku komuś mówię, że dosięgła mnie Boża sprawiedliwość, to wszyscy są przerażeni. Co się stało? No i wtedy kończę, że jadę na dwa tygodnie na Majorkę i Pan Bóg mi to załatwił, zasponsorował i w ogóle cudem wielkim, tak? Bo zaczynam odkrywać Bożą sprawiedliwość w ogóle i tak dalej i jak
I w związku z tym zaczęłam krzyczeć, Boże, to ja już po prostu, ja chcę wolnego, ja chcę odpocząć, ja chcę gdzieś coś się odebrać. No i jak tak zaczęłam wołać i zaczęłam krzyczeć, to w duchu odebrałam, a Majorka może być? A ja myślałam, to o tej porze roku tam fajnie, ciepło, w ogóle tak wyczuć się chce. Ja myślałam, może być, nie? Dwa tygodnie później koleżanka, której siostra tam mieszka na stałe, powiedziała, zaprosiła mnie do siebie, bo będzie, jest tam miesiąc czasu i zaprosiła mnie do siebie na dwa tygodnie. Jadę. Nie wiecie, jak to fajnie. Z tym, że wiecie, nie jestem bez kasy totalnie, więc jakby myślę, no dobrze, panie Boże, fajnie, to zrobiłeś to nawet. Słuchajcie, miałam sen, w którym, bo jak już zaczęłam szukać biletów, tak, to... przypomniałam sobie, że ja mam lęk wysokości, ja nie lubię latać, nie, ja się boję, więc panie Boże, jak to będzie, to trzeba będzie trochę czasu spędzić w górze. No i miałam sen, w którym latałam na spadochronie. Zmieniałam spadochron, mam tak przypięta i spadałam, nie wiem, paralotnie, nie wiem, spadochron, a ja tak sobie, wiecie, latałam. I rano jak się obudziłam, potem to stwierdziłam, że jakoś tak mniej się boję, tak? I że pan lub mi terapię robi, zanim cokolwiek nie myślę. Ale to tak osobiście, tak? A jeżeli chodzi o kościół uliczny, tak, to no ostatnio było troszkę ciężko, bo mam wrażenie, jeden człowiek taki się pojawił, który mam wrażenie, że był takim diabelskim czymś, tak, kimś. Teraz jak patrzę z perspektywy, to nabieram pewności, chociaż to wiecie, no nie jest powiedziane oficjalnie, to są moje raczej, to myślę, że po prostu takim był, nie wiem, szpicą, tak? Szpiegiem, kimś tam, po prostu facet niby się nawrócił z okultyzmu, ale jakoś tak mi czegoś brakowało w tym jego nawróceniu. I potem się okazało, że po prostu wszyscy mają nagle problem z nimi jakiś, tak? No ale jakby Pan Bóg zadziałał, coś zrobił i człowieka nagle zniknął. Przychodzi do kościoła, bo wszędzie i nagle go nie ma. Jakby go skonfrontowała, mówię, że słuchaj, no manipulujesz ludzi. Tak?
Ewelinka to mówiła.
Tak, i jakby, i no bo Ewelinka, to przez Ewelinę to wpłynęło, także wiecie. No i po prostu człowiek nagle zniknął, tak? I nagle zaczął się mi używać, i takie wiecie, przez dłuższy czas miałam poczucie, jakby mnie taki, jakby mnie wążek jakiś pyton taki, wiesz, otaczał i tak coraz bardziej się dosiłam, już w końcu jak ta sprawa wyszła, tak jakby pewnie za mnie wszystko zeszło, tak? I to jest ciekawe doświadczenie, tak? Że po prostu gdzieś diabeł na wszelkie sposoby próbuje zniszczyć Boże dzieło, bo w międzyczasie dzieje się tak, modlimy się, mamy modlitwę. Przyjeżdża człowiek, który nie nawrócony jest, ale gdzieś tam w okolicach kościoła od lat. Mamy, nie wiem, gorące krzesło, pytam, czy chcesz się, żeby się, o ciebie się modlić? A on mówi, że nie. I co, drugi, trzeci, kolejka, za każdym razem go pytam, już w końcu mówi, pytam się, czy to może coś odebrałeś od Boga, tak? A on tak, wiesz co, nie odebrałem nic od Boga, ale mam takie... Pomyślałam, przypomniało mi się coś z przyszłości i zaczął wyznawać mi jakieś swoje grzechy, gdzie tam, wiecie, jakiś nawet, że przez niego, nie wiem, ktoś się zabił, tak, no nie, że wiesz, się ułożył na tyle jakieś dziecięce pewnie zabawy, no nie, że położyli jakąś przeszkodę na drogę, ktoś najechał i po prostu, wiecie, wypadek śmiertelny, nie? I gdzieś te wyrzuty sumienia dręczące go, gdzieś tu święty tutaj dotknął. Zaczęłam mu tłumaczyć, tak, że... Bo też okazuje się, że robił wiele dobrych rzeczy, tylko i wyłącznie, żeby odpracować jakby tą winę. No ja wiem, człowiek, no co by choćbyś się zarobił, to nic nie poradzisz, tak? To musisz oddać Jezusowi, a potem dalej rób te dobre rzeczy, tak? Ale już z wdzięczności dla Niego za to, że się puści. A i kiedy się pomodliliśmy o Niego, to mówię, jakoś lżej, jakoś mi dobrze, nie? Jakoś tak. Inaczej, i od tamtej pory chodzi cały, wiecie, z bananem na ustach, tak, taki jakiś lekki i teraz będzie się chrzcił, tak, niedługo. Była taka dziewczyna, którą spotkałam po kościele ulicznym, spotkałam ją, zaczepiłam, pijana, żebrała pieniądze, żebrała. Dałam jej ulotkę, koleżanka poszła coś kupić, tak, potem kilka dni później spotkała przypadkiem Krzysztofa, pastora Flaszy, który też ją nakarmił, rozmawiał, w końcu przyszła na kościół uliczny z chłopakiem razem, tak, przychodzili przez parę tygodni, przychodzili, bo nawet w namiocie uzdrowienia się o nich o nią modlono, miała jakieś rany niegojące się, zagoiły się po tej prywitwie, tak, a potem zniknęła, tak, zniknęła i nie było, jak nie było. Po jakimś czasie przyszła trzeźwa. Trzeźwa mówi, mieszkam w domu znowu, tak? Ten facet też trzeźwy, bo poznali się gdzieś tam po pijaku na ulicy Waniąc. I co się stało? Ja mówię, no wiesz co, bo postanowiliśmy pójść na detoks, tak? Czy on najpierw na detoks, potem zaciągnął ją, ona dostała tam jakiś zapas, nie wiem, 10 dni była w śpiączce, że już postawili na niej krzyżyk. Ale obudziła się po 10 dniach, tak? I mówi jedno, ja pytam, no ale coś działo się w trakcie tego, no nie, ona mówi, wiesz co, ja nie za bardzo pamiętam, coś mi się zaczyna przypominać, no nie, ale jedno co, to się obudziłam i ufam Bogu. No już pierwszy raz w życiu ufam Bogu, tak? I coś tam się pozytywnego teraz dzieje, w zasadzie pracujemy razem teraz, tak? Jakoś tak wyszło. Tak, chwila coś, tak? Na jednym z nabożeństw dwa tygodnie temu człowiek, który przychodzi od początku, od pierwszego nabożeństwa, pijaczek taki i zawsze tylko kierowniczko, a jakieś ciuchy macie. Tak cały czas, nic o Bogu, nic żadnych tutaj jakichś rozmów, po prostu on tylko ciuchy tam coś, no nie, tak fajnie. Ale w końcu go dopadłam, jakbyś tak rozmawiamy o Bogu, mówię mu coś, on coś opowiada i stoi i tak płacze, i płacze, i to ci, czego ja płaczę, czego ja płaczę, wiecie. I ja myślę, no, do Duch Święty się dotyka, tak? Więc może chcesz oddać się życie Jezusowi, nie? No spoko, dobra, to... I czekał, że ktoś zaraz wezwanie zrobi, a ja po co czekać na wezwanie, to się z tobą pomodlę. Pomodliliśmy się i w sumie nie wiem, ale na następnym nabożeństwie był jakiś taki zadowolony, szczęśliwy i nie wiem, tak jakby coś tam się stało, tak? Nie wiem co, bo jeszcze będziemy mieli czas, żeby pogadać, mam nadzieję. Bo miał myśli samobójcze, to mu zabroniłam się zabijać w imieniu Jezusa. Nie masz tego nie robić. I tak, wiecie, się kręci, tak? Zmienia się coś. Nowi ludzie, tak? Się pojawiają, objawiają się Kościół, który rzeczywiście jest w kiepskim stanie. Ale kiedy, wiesz, ludzie muszą wyjść na ulicę i stanąć gdzieś tam na skrzyneczce i coś mówić, to nagle muszą, zostają skonfrontowani ze swoją wiarą, w co oni wierzą, w co nie, stają się inni. Wiecie, człowiek, który pierwszy raz głosił, jak słyszałam, pastor zresztą, tak, no to tak 3 minuty i tak jakby przepraszał, że w ogóle hałasuje, no nie? Wiecie, taki ja tam, nie? Ostatnio jak głosił, to po prostu tak po prostu, że aż sama stwierdziłam, że ja muszę słuchać, co on mówi, bo po prostu nakrzyczał na ludzi. Słuchajcie mnie, bo ja wam tu, kurczę, diamenty rzucam, tak, to co mówię do was, to wiecie, jakby... Zmienia się coś też w tym kościele, tak? Że w ludziach, że tak, sytuacja jest na tyle taka konfrontująca, że trzeba się wziąć za siebie, że chce się udźwignąć coś dalej. Także dziękuję. Opowieść, pokazanie, które musi powiedzieć.
Okej. Dobrze, więc ja chciałbym się podzielić słowem, też jeszcze wspomnę o tym, że kilka osób na wczorajszym spotkaniu kultusku zostało ochrzczone w Duchu Świętym. Jest to też dla mnie zwykle dosyć zaskakujące, kiedy modlę się w takich sprawach o osoby, które są wierzące już od wielu, wielu lat. No, problem polega na tym, że faktycznie te akcenty dotyczące duchowych kwestii nie zawsze są stawiane w różnych wspólnotach na właściwym miejscu. Dla mnie wielką radością było też to, że na tym spotkaniu z Partyzanta, to znaczy niespodziewanie, pojawiła się Angelika Bocher. Pozdrawiam Cię, Iza, tak swoją drogą.
Wszystkich pozdrawiam.
Wszystkich pozdrawiam, także też na tym spotkaniu znalazły się osoby, Iza, nie wiem, czy pamiętasz, jak modliliśmy się w Londynie o taką modelkę. To cała jej rodzina teraz przyjechała tam na to spotkanie, między innymi jej mama została ochrzczona w tym świecie, także to jest bardzo fajne. A jakby sądząc już od tych rzeczy, które się wydarzyły, chciałbym powiedzieć, o mój Boże, chciałbym powiedzieć parę słów w odniesieniu do tematu, który zapowiedziałem. Biblia pokazuje pewne konsekwentne prawdy w chronologiczny sposób, w jaki powinny się wydarzyć. Jeśli ktoś robi coś, co nie jest zgodne z Bożym Słowem, wtedy robi to albo z niewiedzy,
albo z powodu buntu, albo z powodu jeszcze gorszego, z powodu świadomej chęci zafałszowania czegoś. Ale jak spojrzymy na Biblię, to zauważymy taką rzecz, że nie ma czegoś takiego jak możliwość chrztu człowieka, który wcześniej nie spełnił pewnych warunków. Wiecie, gdybym na przykład powiedział, że Maja dzisiaj dostanie świadectwo o tym, że zdała maturę, a później mają zdać za ileś tam lat. To byłoby trochę nierealistyczne, prawda? Żeby zdać maturę, trzeba uczyć się, brać udział w egzaminie i wtedy dopiero ta matura jest zrobiona. Jeśli ktokolwiek przesuwa jakieś elementy tego, czego Bóg od nas oczekuje i próbuje je w jakikolwiek sposób inny przedstawiać, to wtedy może to wynikać albo z niewiedzy, albo ze świadomego buntu, ale na pewno nie jest to sytuacją, z którą godzi się Boże Słowo. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. W każdej kwestii dotyczącej naszego chrześcijańskiego życia musimy kierować się biblijnym wzorcem i pod tym względem też musimy zbadać to, jaki jest biblijny wzorzec, jeśli chodzi o kwestię chrztu. Wiemy z Nowego Testamentu, że chrzest był udzielany wyłącznie ludziom, którzy najpierw świadomie nawrócili się i oddali życie Bogu. Wiemy też z Nowego Testamentu, że jedyną formą chrztu, jaki istniał, był to chrzest, który był udzielany na podstawie wyznania wiary dla osób świadomych i zdecydowanych na to, by przez resztę życia służyć Bogu. Wieki później pewien człowiek, Augustyn, zadał takie pytanie, czy jeśli rodzice mają dzieci, które wychowują w chrześcijańskiej wierze, to czy nie byłoby takiej możliwości, aby te dzieci zostały ochrzczone, pomimo tego, że samo jeszcze takich decyzji nie podjęło? Ja nie wierzę w taką możliwość w stosunku do niemowląt. Nie ma z biblijnego punktu widzenia i z Bożego punktu widzenia żadnego powodu, dla którego dzieci miałyby być chrzczone. Jest to kompletnie niezgodne z Biblią. W Piśmie Świętym, w Ewangelii Mateusza, na samym początku mamy pewne wydarzenie, kiedy Jezus w wieku 30 lat przychodzi do Jana Chrzciciela i mówi, teraz mnie ochrzci. Jan Chrzciciel, wiedząc, że ma do czynienia z kimś niezwykłym, szczególnym i świętym, mówi, nie, to ja bym potrzebował chrztu od Ciebie. Ale Jezus mówi mu takie słowa, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszystko, co jest sprawiedliwe. Sprawiedliwą rzeczą było to, że Jezus chciał wyznaczyć pewien wzorzec dotyczący chrztu jako dorosły człowiek, który ochrzcił się w dniu, który poprzedzał rozpoczęcie przez Niego służby. Jezus ochrzcił się jako osoba, która od następnego dnia zaangażowała się w służbę Bogu. Pierwszą częścią Jego służby było to, że spędził czas na słuchaniu Boga przez 40 dni. Następną częścią Jego służby było to, że przez około 3,5 roku działał w sposób bardzo aktywny. Jezus przyjął swój chrzest jako początek, jako pewnego rodzaju podkreślenie faktu, że od tego momentu wchodzi w służenie Ojcu, wchodzi w służenie Bogu. Biblia mówi, że Jezus nigdy do momentu rozpoczęcia swojej służby nie dokonał żadnego cudu. To mówi Biblia. Wielu ludzi wierzy w rzeczy kompletnie bzdurne, niezwiązane z Biblią. Jeśli na przykład poczytamy tak zwane Ewangelie apokryficzne, to możemy tam znaleźć między innymi w różnych takich mistycznych dziełach gnostyków, możemy znaleźć obrazy Jezusa, który kiedy był dzieckiem i kiedy jakieś dziecko nie chciało się z nim bawić, to przekleństwem zabijał mnie. Naprawdę, takie demoniczne obrazy w tych apokryficznych ewangeliach można zobaczyć. Ale to, co mówi Pismo Święte, które jest prawdą w odróżnieniu od apokryficznych dzieł, to Pismo Święte mówi, że Jezus nie dokonał ani jednego cudu do momentu swojego chrztu. Jezus nie głosił w synagogach do momentu swojego chrztu. Z pewnością miał garnictwo, tak jak większość żydowskich dzieci. Był też osobą, która brała udział w różnego rodzaju dyskusjach dotyczących kwestii wiary. Ale to, co jest specyficzne i to, co możemy zauważyć w historii Jezusa, który powiedział naśladuj mnie, to to, że Jezus przyjął swój chrzest w jedynej możliwej formie, czyli chrzest przez zanurzenie, przyjął w dniu poprzedzającym rozpoczęcie jego służby. To pokazuje pewną prawdę. Chrzest jest dla tych, którzy chcą służyć Bogu. Chrzest jest dla tych, którzy wiedzą, czym jest służenie Bogu. Chrzest jest dla tych, którzy po pierwsze są nawróceni, a po drugie są zdecydowani oddać swoje życie Jemu. Zobaczmy, co Jezus mówi o chrzcie po zmartwychwstaniu, tuż przed niebowstąpieniem. Mamy w Ewangelii Mateusza na samym końcu słowa, które pokazują nam coś na temat chrztu według wyobrażenia Jezusa. Więc Jezus mówi 28 rozdział od 17 wersetu, od 18 wersetu. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. To jest pierwsza część tego wersetu. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc jest to bardzo ważna rzecz. Mamy czynić uczniami ludzi. Uczeń to ktoś, kto coś wie, ktoś, kto coś rozumie, ktoś, kto coś umie, ktoś, kto coś robi. Mówię o uczniu według wyobrażenia z tamtej epoki, bo dzisiaj uczeń to ktoś, kto chodzi do szkoły. Ale w tamtej epoce, kiedy mówiło się o uczniu, mówiło się o kimś, kto się nauczył coś robić od kogoś. Więc nie obejmowało to nigdy tylko wersji teoretycznej, ale to obejmowało kwestię praktyczną, że jest to ktoś, kto coś umie dzięki temu, że się od kogoś uczy. Więc dalej. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc chrzest jest dla osób, które są uczniami i które uczą się przestrzegać tego wszystkiego, co Jezus przykazał. Człowiek nie może być uczniem jako niemowlę. Prawda? Czego może się niemowlę nauczyć? W jaki sposób mamy nauczyć się niemowlę przestrzegać wszystkiego, co przykazał Jezus? W jaki sposób możemy to zrobić? W chrześcijaństwie w dawnych wiekach pojawiły się pewne pogańskie wierzenia. Pogańskie wierzenia mówiące o tym, że jeśli nie odkradziłeś dziecka, to jeśli umrze w zaświatach, znajdzie się w strasznym miejscu. Więc niektórzy przenieśli to na chrześcijaństwo i powiedzieli: o, jak nie uczcimy, jak nie pokropimy wodą dzieci, to kiedy umrą, straszne rzeczy się im przytrafią. Jezus powiedział: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, bo do takich należy Królestwo Boże. Bóg nie rozlicza tych, którzy nie są w stanie podejmować decyzji, jakby mogli. I żadne magiczne obrzędy nie są w stanie tego zmienić. Jedyna forma, o jakiej Biblia mówi, to chrzest, który może przyjąć człowiek dobrowolnie w wyniku aktu swojej woli, chcąc służyć Bogu i powiedzieć o tym, i chce w ten sposób powiedzieć o tym Bogu, chce powiedzieć o tym Kościołowi, chce o tym powiedzieć światu. Chrzest jest dla tych, którzy chcą służyć Bogu. Pamiętam, jak byłem przed wielu laty na jednym ze spotkań, które było prowadzone przez bardzo zacną organizację misyjną. I kiedy znalazłem się na tym spotkaniu, wszystko układało się całkiem nieźle, ale jeden z wykładów, który usłyszałem, wręcz mnie doprowadził do wewnętrznego wrzenia. Tam misjonarze opowiadali o tym, w jaki sposób namawiają ludzi do przyjęcia chrztu. Powiedziałem im: ten wykład ma na tyle głupie założenie. Ten wykład jest pozbawiony sensu. Mówię: jeśli kogoś trzeba namawiać do przyjęcia chrztu, to znaczy, że ten ktoś się nie kwalifikuje do przyjęcia tego chrztu. Jeśli kogoś trzeba namawiać, to znaczy, że ta osoba nie powinna być ochrzczona. W chrześcijaństwie nigdy nie powinno pojawić się takie pytanie, jak nakłonić kogoś do tego, by przyjął chrzest. Chrzest jest tylko i wyłącznie dla tych ludzi, którzy są spragnieni, których jest to wolą, których jest to pragnieniem i którzy o tym decydują i którzy o to proszą. Nigdy w życiu nie namawiałbym nikogo do chrztu. Nigdy w życiu nie mówiłbym komuś, że musi się koniecznie ochrzcić. Dlatego, że wiem, że chrzest jest kwestią osobistą, poprzez którą człowiek wyraża to, czy jego wolą jest służenie Bogu, czy jego wolą jest życie z Bogiem. I jeżeli człowiek nie ma takiego wewnętrznego przekonania, jeśli sam nie jest w stanie o tym zakomunikować innym, to nigdy nie powinien być ochrzczony. To jest tylko dla tych, którzy tego chcą. Wola człowieka jest rzeczą przesądzającą. Kiedy nawracamy się i kiedy chcemy słuchać Bożego Słowa, kiedy chcemy poddawać swoje życie Jemu, możemy również ochrzcić się, żeby to przypieczętować i powiedzieć: tak, to jest to, na co jestem zdecydowany. Oddzielam się od wszystkich innych dróg, dlatego że Jezus teraz jest dla mnie najważniejszą osobą. Chrzest jest miejscem, w którym człowiek coś komunikuje światu. Chrzest nie jest magią. Chrzest nie jest magicznym obrzędem. Chrzest nie ma w sobie jakiegoś, nie wiadomo jakiego, aspektu mistycznego. Chrzest jest przede wszystkim aktem woli wyrażonym w praktyczny sposób. W chrześcijaństwie istnieją dwa symbole. Jednym z tych symboli jest chrzest, gdzie człowiek w symboliczny sposób mówi, przyznaje się do tego, że wierzę, że Jezus za mnie umarł, został pogrzebany, że zakończył kwestię całego zła mojego życia na krzyżu i w jego śmierci wszystko to zatonęło i realnie przestało istnieć i mnie obowiązywać. Przestało być częścią mojej historii. W ten sposób jesteśmy zanurzeni. I w symboliczny sposób również wynurzając się z wody dajemy do zrozumienia, że wierzymy w moc zmartwychwstania, która jest obecna w naszym życiu i która nas uzdalnia do tego, abyśmy prowadzili życie jako oddani Bogu słudzy, którzy będą mogli osiągnąć to, co nieosiągalne, doświadczyć tego, co niemożliwe, dzięki temu, że moc zmartwychwstałego Chrystusa jest w nas. Drugim symbolem jest wieczerza. W wieczerzy również odnosimy się do śmierci Jezusa. Biblia mówi o tym, że ilekroć jemy z tego chleba i pijemy z tego wina, śmierć Pańską zwiastujemy. Opowiadamy o tym, jaką cenę Jezus za nas zapłacił. Że Jego ciało zostało zmielone jak mąka na chleb. Włożone do pieca ucisku, do pieca niezwykłej presji i cierpienia. Dlatego, że Jezus zdecydował się by pozwolić na to, by dzieło zniszczenia go pochłonęło, abyśmy my byli ocaleni. Tak jak winogrona są zmiażdżone, po zniszczeniu winogron powstaje wino, po zniszczeniu ziarna powstaje chleb. W jednym i drugim przypadku jest to dzieło zniszczenia, z którego powstaje coś dobrego dla człowieka. Powstaje chleb i wino. I biorąc udział w tych dwóch symbolach, nie uczestniczymy w czymś niezwykle mistycznym, ale odwołujemy się do pewnej duchowej prawdy, z którą jesteśmy połączeni. Do prawdy, że nasze życie zostało przemienione przez dzieło Jego śmierci i dzieło Jego zmartwychwstania. Więc człowiek, który decyduje się ochrzcić, musi zrobić to we właściwym kontekście. Biblia pokazuje, że tu ma ogromne znaczenie nasza wola. Spójrzmy na ostatnie słowa Jezusa z Ewangelii Marka. Tam w 16 wersecie Jezus znowu mówi coś takiego. 16 rozdział, 15 werset. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zobaczmy. Biblia pokazuje, że człowiek, by zostać ochrzczony, musi najpierw uwierzyć. Musimy uwierzyć. Musimy zdecydować się na służenie Bogu. Musi to być naszym pragnieniem i naszą wolą, by to wyrazić w zewnętrzny sposób. Niektórzy ludzie zadają sobie pytanie, kiedy tak naprawdę mogę być pewien, że mogę zostać ochrzczony? Kiedy mogę wiedzieć, że kwalifikuję się do chrztu? Tutaj myślę, że jedną z ciekawych rzeczy, jakie możemy odnieść do tego, jest to historia z domu Korneliusza. Kiedy spojrzymy na 10 rozdział Dziejów Apostolskich, tam miały miejsce pewne niezwykłe wydarzenia. Kościół chrześcijański już od 10 lat rozwijał się głównie w odniesieniu do Żydów i w odniesieniu do osób, które pochodziły z pogan, ale wcześniej stały się wyznawcami judaizmu, zanim stali się chrześcijanami. Ale tutaj pierwszy raz ma miejsce nawrócenie pogan, którzy nie mieli za bardzo nic wspólnego z chrześcijaństwem. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy takie słowa w 44 wersecie. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumiewali się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili innymi językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Więc Biblia mówi, że w momencie, kiedy na ludzi zstępował Duch Święty, a oni pod wpływem Ducha Świętego zaczynali mówić innymi językami, to Piotr w takiej sytuacji powiedział, tutaj nawet nie ma nad czym się zastanawiać, tutaj nie można debatować nad tym, czy oni potrzebują się przygotować do chrztu, czy nie potrzebują, czy się kwalifikują, czy się nie kwalifikują. Duch Święty się do nich przyznał, więc powinni zostać ochrzczeni. Nie jestem zwolennikiem chrzczenia ludzi w bardzo młodym wieku. Nie jestem zwolennikiem chrzczenia ludzi, o których można powiedzieć, że są jeszcze dzieci. Ale w momencie, kiedy dzieci są napełnione Duchem Świętym, zaczynają modlić się obcymi językami, kiedy Duch Święty się do nich przyznaje, to nie jestem też w stanie powiedzieć, nie, jesteś za młody. Dla Ducha Świętego nie jesteś. Więc jeśli nie jesteś za młody, jeśli nie jesteś za młoda dla Ducha Świętego, to wtedy też możemy to traktować jako dobry powód do chrztu. Ale chrzest nigdy nie może przyjść bez woli człowieka. Nigdy rodzice nie mogą namawiać dzieci, aby one się ochrzciły. Nigdy nikt nie może nas do tego zmuszać, nikt nie może nas do tego w jakiś sposób pobudzać, dlatego że tak jak nawrócenie, tak chrzest musi być aktem naszej woli, wynikiem naszego pragnienia, wynikiem naszej decyzji. Kiedyś dawno temu w Chinach zdarzyło się coś takiego, jest to pewna historia dotycząca woli. Zdarzyło się coś takiego, że była tam w jednej z miejscowości katolicka parafia, która praktykowała wszystko dokładnie tak, jak katolickim się działo. Ale w tym miejscu też było dużo misjonarzy chrześcijańskich, którzy przyprowadzili do Boga ogromne ilości ludzi. Oczywiście ksiądz uważał, że to wszystko są heretycy i diabelstwo i przestrzegał swoich parafian, mówiąc, że ci wszyscy ludzie służą diabłu i wszystko, w co wierzą, pochodzi od diabła. Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie pewna katolicka dziennikarka, rozmawiała ze mną na różne tematy i się pyta, a przepraszam, a czy protestanci też są przeciwko satanizmowi? Wiecie, jak chodziłem na rekolekcję w drugiej klasie podstawówki do pobliskiego kościoła, pamiętam, jak ksiądz tłumaczył, że ci wszyscy Jehowi, to znaczy baptyści, to oni mordują katolickie dzieci na mace w swoich kościołach. To było mówione nam, kiedy byliśmy w drugiej klasie podstawówki. Naprawdę, czasami ludzie mają taką ciemnotę w głowie, że trudno jest to wyrazić. Pomijając już taki aspekt, że jeśli chodzi o macę, jeśli chodzi o kulturę żydowską, to dla Żydów wszystko, co miało jakikolwiek kontakt z krwią, jest nieczyste i nie mogą tego dotknąć ani jeść.
Ale jest Jehowi mogą. Jehowi baptyści.
Wiecie, często utrzymuje się ludzi w niewiedzy poprzez wtłaczanie w nich ciemnotę. I w tej sytuacji w Chinach było pewnie podobnie. Więc ksiądz tłumaczył ludziom, że jedyny prawdziwy chrzest to ten, którego on udziela niemowlętom z katolickich rodzin. Podczas gdy tam wybuchło przebudzenie, wielu ludzi się nawróciło, któregoś dnia nad rzeką miał być wielkie zgromadzenie, a w tej rzece miał odbyć się chrzest. Więc ksiądz był wkurzony. Powiedział do swoich parafian: idziemy i rozgonimy to dziadostwo. Więc stanął na wzgórku i wrzeszczał: to są heretycy, to wszystko jest złe, to wszystko jest nieważne, to nie jest zgodne z Bożą wolą. Więc zaburzał możliwość przeprowadzenia tego dużego chrztu. Człowiek, który miał chrzcić, stał w tej rzece i zastanawiał się, co ma zrobić. Więc zastanawiał się, co ma zrobić, trwało to przez jakiś czas, aż w końcu Duch Święty podał mu pewien pomysł. Wyszedł z wody, podszedł do tego księdza, chwycił go za ciuchy, zaczął go ciągnąć w kierunku rzeki i wrzeszczał: ciebie ochrzczę pierwszego. Na to ksiądz wywrzeszczał na całe gardło: jeśli mnie ochrzcisz bez mojej woli, to będzie nieważne. Wtedy go puścił i mówi: to co ty robisz z tym niemowlętem? Jedyny chrzest, który jest uznany przez Boga, jest aktem woli człowieka. Kiedy jesteśmy nawróceni, możemy też przed chrztem przeżyć napełnienie Duchem Świętym. Biblia mówi, że tutaj chronologia bywała różna. Zdarzało się, że ludzie byli najpierw chrzczeni w wodzie, a później przeżywali nadprzyrodzone napełnienie Duchem Świętym. Zdarzało się, że ludzie byli najpierw napełnieni Duchem Świętym, a później byli chrzczeni w wodzie. W moim przypadku jestem osobą, która najpierw została ochrzczona w wodzie, a później dopiero została ochrzczona w Duchu Świętym. Ale myślę, że w naszej wspólnocie raczej praktyka jest taka, że większość z nas jest najpierw chrzczona w Duchu Świętym i przeżywa obecność Ducha Świętego, zanim podejmuje decyzję o chrzcie. Więc chrzest jest czymś, co jest częścią naszego chrześcijańskiego życia, jest fundamentalną częścią naszego życia. Zauważmy pewną prawdę. Jezus ochrzcił się w momencie, który w pewien sposób inaugurował rozpoczęcie Jego służby. Jezus, kiedy mówi o chrzcie, który ma być udzielany chrześcijanom w Jego imieniu, mówi: idźcie i czyńcie ich uczniami i wytłumaczcie im, jak mają mi służyć, i wtedy nie zostaną ochrzczeni. Człowiek nie może chrzcić się na kredyt z myślą o tym, że być może gdzieś kiedyś w przyszłości zostanie chrześcijaninem. Problem polega na tym, że żyjemy w świecie pełnym ochrzczonych pogan. Hitler był dobrym katolikiem. Dostawał co roku, kiedy był kanclerzem Rzeszy, dostawał co roku życzenia od papieża prosto z Watykanu i był uważany za dobrego katolika. W trakcie II wojny światowej też. A jego oddziały były przez biskupów obkrapiane, poświęcone i wysyłane na wschód. Później okazało się, że trochę obciął. Stalin został ochrzczony jako dziecko. Kiedy postanowił zostać komunistą? Kiedy był w seminarium duchowym, prawosławnym, postanowił zostać komunistą. I stał się jednym z największych bandziorów, jakich świat widział. Ludziom przyszło do głowy, żeby chrzcić ludzi, o których nie wiadomo, czy zdecydują się na służenie Bogu. Hitler, zanim doszedł do władzy, postanowił zostać okultystą. Wyrzekł się Boga i brał udział w różnego rodzaju kultach satanistycznych. Działo się to przez długie lata, jeszcze zanim doszedł do władzy. Jednym z jego czołowych nauczycieli był człowiek, który przez wiele lat był przeorem jednego z ważnych zakonów w Niemczech. Ale ów człowiek porzucił stan duchowny i stał się jednym z głównych niemieckich okultystów. Hitler, zaprzysiężony satanista, brał udział w ogromnej ilości wydarzeń kościelnych, kiedy stał się człowiekiem odpowiadającym za władzę w III Rzeszy. I wielu ludzi uważało go za dobrego chrześcijanina. W Watykanie też go za takiego musieli uważać. Wiecie, kiedy robi się coś na kredyt, kiedy mówi się, o, tu mamy kraj chrześcijański, to jest jedno wielkie kłamstwo. Możemy oszlić wszystkie dzieci w jakimś narodzie i wcale nie zobaczyć tam ani jednej osoby, która będzie chrześcijaninem w przyszłości. Dlatego chrześcijaństwo rozwija się i zawsze się rozwijało tylko w wyniku aktu woli. Tam, gdzie Bóg mówił tak, ja świadomie wybieram Jezusa i zamierzam Mu służyć, zamierzam Mu oddać życie, zamierzam poddać się Jego Słowu i zamierzam być tym, który wypełnia Jego pragnienia w stosunku do mnie. Żyjemy w świecie, w którym najbardziej wojujący ateiści zostali ochrzczeni w dzieciństwie. Żyjemy w świecie, w którym najwięksi zbrodniarze tego świata zostali ochrzczeni w dzieciństwie i ogłoszeni chrześcijanami. Żyjemy w świecie, w którym wyznawano, że Chrystus mieszka w ludziach, którzy zapisali się w historii jako najwięksi zbrodniarze świata. Heinrich Himmler, twórca obozów koncentracyjnych, był dobrym katolikiem. Był za takiego uważany. Należał do jakiejś parafii. Zanim doszedł do władzy, od wielu lat był satanistą. Bardzo mocno zaangażowany w pogańskie kulty. W którymś momencie stworzył religię. I wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale SS to nie była formacja militarna tylko. Ale to w pierwszej kolejności była religia. To był zakon. To był zakon, w którym wierzono w nordyckich bogów. To jest zakon, który miał ogromną ilość religijnych zwyczajów. I to był zakon, który istniał w tym celu, aby zniszczyć chrześcijaństwo i zmieścić je z powierzchni ziemi. Heinrich Himmler mówił, że Belkart jakiejś Żydówki nie będzie wyznawany przez żadnego Niemca. Ale był uważany przez cały czas za dobrego katolika. Jeśli chrzci się ludzi jako dzieci, doprowadza się do wielkiego bluźnierstwa. Bluźnierstwa, które nigdy by nie powstało, gdyby chrześcijanie stosowali się do Bożego Słowa i liczyli się z tym, co zostało nam przekazane jako wzór. Biblia mówi, że ten, kto uwierzy i ochrzci się, ten zostanie przyjęty przez Boga. W historii miały miejsce różne dziwne rzeczy. Wiemy o tym, że nieco ponad 1000 lat temu nasz kraj został ochrzczony. Myślę, że większość ludzi, która była chrzczona, nie miała pojęcia, o co chodzi w chrześcijaństwie. Było to pewnego rodzaju zjawisko kultowe. Spędzono pogan i zanurzano ich w wodzie. Tak swoją drogą, powiem wam pewną ciekawostkę. Chrzest Polski odbywał się przez zanurzenie. Wtedy jeszcze nikt nie myślał o pokropieniu i takiej formie chrztu. Przez pokropienie został wynaleziony dopiero dużo później. Ale jedną z rzeczy, którą można znaleźć w Legnicy, tam gdzie odbywał się chrzest Polski, to archeolodzy wykopali baptystery. Basen, który miał dwie schody, do którego się schodziło, by człowiek mógł zostać zanurzony, a z drugiej strony się wychodziło. Więc chrzest Polski odbywał się przez zanurzenie. Dużo później wymyślono coś takiego, że chrzest to pokropienie. Samo słowo chrzest jest bardzo kłopotliwe, dlatego że to nie jest ani polskie słowo, ani greckie słowo. W języku greckim tam stoi baptizo. To właśnie dlatego wielu ewangelikalnie wierzących ludzi nazywa się baptystami, dlatego że odwołują się do tego słowa i mówią, tu stoi baptizo. To znaczy, że w każdym z tych miejsc, gdzie jest napisane chrzest, należałoby przetłumaczyć w języku polskim, zostali zanurzeni w imię Jezusa. Bo jest to słowo, które opisuje zanurzenie. I gdyby tłumaczyć z języka greckiego na język polski, to sprawa byłaby jasna. Albo gdyby nawet nie tłumaczyć, tylko zostawić to słowo baptizer, ktoś by sobie w słowniku sprawdził, co to słowo znaczy. Ale za to tłumaczy się z języka polskiego na jakiś dziwny, nieistniejący już język, powiązany z Celebicą, gdzie pisze się tam słowo chrzest. I teraz ktoś może wsadzić w to słowo cokolwiek, rozumie, powie, są różne formy chrztu. Chrzest dzieci, jest chrzest dorosłych w niektórych wyznaniach, jest chrzest przez założenie, przez pokropienie, w takiej i owakiej formie. Ale jeśli spojrzymy do Nowego Testamentu, nie znajdziemy tam różnych form chrztu. Znajdziemy tylko i wyłącznie chrzest przez zanurzenie dorosłych ludzi, którzy postanowili oddać życie Jezusowi i Mu służyć. Gdyby w chrześcijaństwie nie powstały różne herezje, które doprowadziły do tego, że zaczęto chrzcić dzieci i ogłaszać ich chrześcijanami, gdyby nie doszło do różnych herezji, gdzie zostały tutaj wdrożone pewne nadużycia, nigdy nie musielibyśmy dzisiaj stać w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, dlatego że Żydzi, naród obiecany, przepraszam, naród z ziemi obiecanej, naród wybrany, Żydzi, oni mówią, chrześcijanie to ci zbrodniarze, którzy najechali nasz kraj w momencie, gdy byliśmy w rozsypce i wymordowali nas. Chrześcijanie. Hitler był chrześcijaninem, tak? Niemcy byli chrześcijanami, tak? To chrześcijanie tam zrobili w Oświęcimiu. To nie byli chrześcijanie. To byli ludzie, którzy zostali ochrzczeni jako dzieci, nazwani chrześcijanami. Chrześcijaninem możesz zostać tylko i wyłącznie w wyniku własnej decyzji. Nikt nie może ci tego załatwić w dzieciństwie. Dlatego chrzest musi być praktykowany, tak jak Jezus powiedział, do końca świata, w tej jednej, jedynej formie. W stosunku do nawróconych, świadomych ludzi, którzy chcą służyć Bogu, którzy podjęli taką decyzję. Jakakolwiek inna forma chrztu nie jest chrztem. Wiecie, moglibyśmy nazwać tamten budynek Louvrem. Możemy to zrobić. Nie ma problemu. Możemy nawet rydzeską wysłać ze sprayem, który to napisałem na ścianie. Ale to, że ktoś jakoś coś nazywa, to wcale nie znaczy, że tak jest. Możemy naprawdę różne dziwne rzeczy wziąć, ponazywać naprawdę na dziwaczne sposoby. Ludzie nazywają rzeczy w bardzo przewrotny sposób. Często powstaje w wyniku tego groteska. Jedna z najbardziej przestępczych organizacji w Stanach Zjednoczonych nazywa się Bractwem Aryjskim. Jeśli ktoś słyszał o Bractwie Aryjskim, to zaraz wyobraża sobie, że muszą to być wielcy, biali, łysi ludzie tatuowani z swastyki, którzy będą głosić treści rasistowskie. Okazuje się, że w Bractwie Aryjskim jest ogromna ilość Meksykanów, Murzynów, w Bractwie Aryjskim jest ogromna ilość Żydów, w Bractwie Aryjskim jest ogromna ilość ludzi, którzy nigdy w życiu nie zostaliby potraktowani jako Aryjczycy przez tych, którzy ten termin wymyślili. W świecie mamy wiele różnych dziwnych, przewrotnych nazw. W świecie mamy wiele przewrotnych problemów, które powstały w wyniku tego, że ludzie nie trzymali się Bożego Słowa i ustanawiali własne normy. Ale my jako chrześcijanie musimy trzymać się tej jedynej formy, którą Jezus nam przekazał. Nikt nie może wymyślić nowej formy chrztu. Nie wymyślimy nowego Ducha Świętego, nie wymyślimy nowego Bożego Słowa, nie wymyślimy nowej Biblii, nie wymyślimy nowego Jezusa, nie wymyślimy nowego chrztu, nie wymyślimy nowej formy Kościoła. Jeśli chcemy być Kościołem Nowego Testamentu, jeśli chcemy być chrześcijanami, to tutaj i tylko tutaj mamy wzór. Nigdzie indziej on się nie znajduje. Żaden człowiek nie może tego zmienić. Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale aktualność moich słów nie przeminie. Więc jeśli ktoś mówi, że przez cały czas jest Kościołem, ale nie czuje się zobowiązany do trzymania się wzorów dla Kościoła z Nowego Testamentu, nie jest Kościołem. Jest starą szopą, którą nazwano Lutrem. Jeśli ktoś nazywa chrztem polewanie dzieci, wiedząc, że Biblia o czymś takim nie wspomina i nie daje takiej możliwości, to równie dobrze mógłby nazwać krowi placek pizzą. Naprawdę. Możemy różne rzeczy ponazywać, ale jeśli odbierzemy Bogu prawo do definiowania tego, o co Jemu chodzi, w oparciu o Jego Słowo, to w tym momencie człowiek zaczyna wymyślać, w co Bóg musi wierzyć. To nie jest właściwa kolejność. To my musimy się dowiedzieć z Bożego Słowa, w co Bóg chce, abyśmy wierzyli i co Bóg chce, abyśmy praktykowali. Więc może słowo, którym się dzielę dzisiaj, nie jest takie miłe, wzniosłe i uduchowione jak zwykle. Ale myślę, że pewne rzeczy muszą w nas wybrzmieć w taki jasny sposób. Nie możemy odstawać ani trochę od tego, co Bóg powiedział. Naszą decyzją jest to, aby być kontynuacją chrześcijaństwa pierwszego wieku. I wszystko, cokolwiek nie funkcjonuje w oparciu o Boże Słowo i w oparciu o wzorzec zawarty w Nowym Testamencie, może nie być Kościołem. Ludzie mogą nazywać siebie Kościołem, ale nie być Kościołem. Ludzie mogą nazywać siebie chrześcijanami i nie być chrześcijanami. Ludzie mogą nazywać coś, co nie jest chrztem, nazywać to chrztem. Wiecie, ludzie przez wieki byli nauczani, by różne fałszywe rzeczy nazywać prawdziwymi. Przez kilkadziesiąt lat nauczano nas, że żyjemy w wolności i że jesteśmy krajem demokratycznym.
Dalej tak okłamują.
I w konstytucji mieliśmy, że mamy wolność słowa. Mieliśmy wolność słowa i tysiące ludzi zatrudniono jako cenzorów tej wolności słowa. Mieliśmy demokrację i brak możliwości korzystania z podstawowych praw wynikających z demokracji. I wiecie, dzisiaj w świecie też mamy ogromną ilość jedynozbawczych chrześcijan, którzy nawet nie wiedzą, czym jest chrześcijaństwo. Dlatego każdy z nas musi zacząć stawiać na pierwszym miejscu słowa wypowiedziane przez Jezusa. To znajdziemy tylko w Piśmie Świętym. To znajdziemy w księdze, która nie zmieniła się od 2000 lat. Jest przez cały czas taka sama, dlatego że Boża wola do skończenia świata jest dla człowieka taka sama i wzór Kościoła dla człowieka jest taki sam. To się nie zmieniło. A jeśli komuś wydaje się, że się zmieniło, to musi zobaczyć, co jest napisane w Biblii na temat zmian. W Księdze Apokalipsy jest napisane, że jeśli ktokolwiek ująłby coś z tej księgi, temu Bóg ujmie udziału w życiu wiecznym. A jeśli ktoś doda coś do tej księgi, to Bóg tej osobie doda męk, które będzie musiał znosić w piekle. To jest napisane w Piśmie Świętym. Więc jeśli ktoś ma odwagę powiedzieć, no ale my to robimy teraz lepiej. My mamy teraz lepszą formę chrztu. My teraz lepszą wieczerzę. O co temu Jezusowi chodziło? I że jaki tam chleb? Co ci Żydzi jedli macę? O mój Boże, to dopiero świętokradztwo, żeby z macą w kościele wino. I powiedział, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy i bierzcie i picie z tego wszyscy, a nie uchowaj Boże. Nie dostaniecie ani chleba, ani wina, dostaniecie opłatek, a my powiemy, że to jest chleb i wino w jednej postaci. W pigułce. To nie jest prawda. To jest fałsz. Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Bierzcie ten chleb i bierzcie to wino. Wszyscy. Kiedy zmienia się rzeczy nawet zewnętrzne i drobne, pokazuje to, czy jesteśmy posłuszni, czy nie jesteśmy posłuszni. Nie możemy nic zmienić z tego słowa. Nie możemy też myśleć o tym, że w jakikolwiek sposób unikniemy odpowiedzialności za to, by poddać się temu, co jest w Biblii napisane. Człowiek ma do wyboru albo być temu posłusznym, albo odrzucić. Ale to, co zrobiła ogromna część świata, to stwierdziła, my będziemy posłuszni inaczej, po swojemu, tak wygodniej, tak jak nam pasuje, tak będziemy posłuszni. Czy to jest posłuszeństwo? Wyobraźmy sobie, zaprasza Ciebie ktoś do domu jako pracownika i mówi, zrobisz mi łazienkę. Tu położysz te kafelki, tu przesuniesz ten grzejnik, tu wstawisz mi gabinet prysznicową. A Ty urządziłeś tej osobie super gabinet do pisania książek. Wstawiłeś tam biurko, dałeś ładne zasłonki na okno i oczekujesz, że człowiek będzie wdzięczny. Kiedy poprawiasz coś, co jest z góry określoną wolą tego, który ma dla Ciebie zlecenie, nie możesz liczyć na to, że się ucieszy. Powiesz, człowieku, wystarczy chociaż do niczego jakąś. To miała być łazienka, nie biuro. No ale mi to bardziej pasowało, moje takie artystyczne ujęcie było takie, że byłoby fajne. Co byście zrobili, gdyby ktoś was tak urządził? Także Boże Słowo daje nam pewien przekaz, też dotyczący chrztu. Ktoś, kto uważa, że został ochrzczony w sposób odbiegający od tego, co mówi Biblia, nie został ochrzczony nigdy. Biblia nie wspomina o różnych formach chrztu. Jest tylko jedna forma chrztu, która dotyczy świadomie nawróconych osób, które zdecydowały się na przyjęcie chrztu i które przyjęły go jako wyraz tego, że są zdecydowani być Bożymi sługami. Jeśli chcemy służyć Bogu, jeśli jesteśmy nawróceni, jeśli wierzymy w Ewangelię, to dopiero wtedy możemy zgłosić się po chrzest. Nikt nie może zostać ochrzczony, jeśli się po chrzest nie zgłosi. Nikt nie może tego przyjąć, jeśli nie jest to aktem jego woli. Wszystko, cokolwiek zostało zrobione w sposób odbiegający od tych wskaźników, nie jest chrztem. W liście Piotra jest mowa o chrzcie. Bóg tutaj mówiąc o Arce Noego mówi trzeci rozdział pierwszego listu Piotra od 21 wersetu punktu 21 werset. Ona, czyli Arka Noego, jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To, co Biblia mówi o chrzcie, to to, że chrzest jest naszym zewnętrznym wyrazem tego, że postanowiliśmy schronić swojego ducha, schronić swoje serce, schronić swoje życie w Chrystusie, tak jak zostało schronione życie ludzi za czasów Noego w Arce. Czy człowiek może to zrobić bez użycia swojej woli, bez użycia swojej decyzji? Nie może tego zrobić. I chrzest jest rzeczą, która będzie poruszana na spotkaniach dla osób, które chcą być ochrzczone w najbliższych tygodniach. Myślę, że na początku maja miałem jechać do Izraela, ale chyba sobie odpuszczę. W długi weekend zrobimy chrzest i do tego momentu osoby, które chcą przygotować się do chrztu, będą mogły uczestniczyć w spotkaniach, które zaplanujemy. W zasadzie dzisiaj już miałem mieć pełen plan, grafik tego. Na razie go nie mam, więc nie pytajcie. Będę to miał, myślę, do końca tego tygodnia i być może w piątek już się podzielę tym grafikiem, w jakich godzinach i w jakich dni moglibyśmy spotkać się, jeśli chodzi o osoby, które chcą przyjąć chrzest w pierwszych dniach maja. Mój Boże, bardzo ciężko mi się dzisiaj mówi po tych wyjazdach. Zwykle czuję się jak na kacu. Także widzę, że trochę przedłużyłem, ale na tym już zakończę się.
Nie
czuć.
Nie
czuć.
Przyjmujemy wiarę, że było krótko.
Dobra. Więc cóż, teraz będziemy mieli czas na wieczerzę.
Wiecie, wiele różnych wątpliwości powstaje wobec tego, kto może do wieczerzy przystępować, a kto nie może. Co to znaczy godnie brać udział w wieczerze, a co to znaczy niegodnie brać udział w wieczerze. Wiecie, dużo różnych nauczeń czytamy, dużo różnych nauczeń słuchamy i za każdym razem można coś innego powiedzieć na temat wieczerzy. Jeszcze dzisiaj mówił o wieczerzy, czym jest. To Jezus oddał swoje ciało. To Jezus przelał swoją świętą krew. I Słowo Boże mówi, że wszystko Ci wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I wiecie, dzisiaj Duch Święty zwrócił uwagę moją na Judasza, który był przy stole, przy którym była ustanawiana wieczerza. A który kilka godzin wcześniej poszedł i ustawił się z arcykapłanami, by wydać Jezusa. Wiecie, ja coraz bardziej wierzę w to, że Kościół to jest święte ciało Jezusa Chrystusa. Coraz bardziej wierzę w to, że nie chcę brać udziału w wieczerzy z ludźmi, którzy wybierają świadomie grzech. Nie mówię to, że nie jesteśmy grzesznikami, bo każdy z nas ma coś na swoim koncie. Ale do wieczerzy mogą przystępować ludzie, którzy nie są świadomi własnego grzechu w swoim życiu i chcą iść za Jezusem. Jeśli dzisiaj tu jesteś i chcesz stąd wyjść, i chcesz dalej grzeszyć, o grzechu, którym wiesz, to chcę Cię prosić, żebyś nie podchodził dzisiaj do wieczerzy. Bo to znaczy, że wybierasz świat. Ale jeśli chcesz oddać i upamiętać się w tej chwili i oddać swoje życie naprawdę Jezusowi i podążać za Nim, w świadomości tego, że kiedy On niósł swój krzyż na Golgotę, niósł Twoje cierpienie i Twoje grzechy, niósł Twoje choroby. Jeśli naprawdę chcesz Mu służyć, to chcę, żebyś przyszedł do wieczerzy, bo wierzę, że wieczerza to jest symbol jedności chrześcijan na ziemi. Że ludzie nas rozpoznają poprzez jedność, poprzez to, że jesteśmy jednym świętym ciałem Jezusa Chrystusa i nie tolerujemy, tak jak Bóg nie toleruje grzechów, tak my też nie możemy tolerować. Jezus oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli powiesz Mu ze szczerego serca, przepraszam Cię za to, że do tej pory grzeszyłem. To jest to moment, w którym możesz do wieczerzy podejść w sposób godny i świadomy. Świadomy jesteś tego, co Chrystus dla Ciebie zrobił. Ale jeśli świadomie wybieramy grzech, to chcę, żebyśmy wiedzieli, wszyscy, to mówię też do siebie, że Judasz odszedł od stołu, przy którym była ustanawiana wieczerza i zginął. Mimo, że był zafascynowany Jezusem, tym, co się dzieje w życiu, też uzdrawiał chorych, też wyganiał demony. To jego udział w wieczerzy nie był godny. Wybrał co innego. Wybrał siebie. Nie wybrał Jezusa. Także dzisiaj modląc się nad chlebem i winem, ja proszę, abyśmy zajrzeli w swoje serca i godnie do wieczerzy przystąpili. Jezus zapłacił wyjątkową cenę za nas. Na pewno się nie cieszy, kiedy to lekceważymy. A deklaruje mi się, że ja jestem chrześcijaninem. Ja. Mówi takie słowo. A z tego wiemy, że go znamy. Jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował.
Żywe słowo, które wstępuje z nieba i daje nam właśnie to światło, które potrzebne jest do życia pod nazwą Twoich dzieci. Panie, dziękujemy Ci Boże za to, że to Ty nas wybrałeś, że to Ty nas podźwignąłeś, Panie, że to Ty obmyłeś nas, Panie, że to Ty nas przytuliłeś. Amen.
Panie, dziękujemy za Twoją świętą krew, którą prawdziwie przelałeś, abyśmy mogli być świętymi. Panie, chcemy jak najdalej być od zła, a jak najbliżej Ciebie, aby czynić to, co Ty chcesz, aby było czynione, aby postępować tak, jak Ty postępujesz. I prosimy Cię, Panie, prowadź nas dalej. Amen.
Amen.
Zapraszamy osoby, to jest dla nas mówię, dla nas proszę.
Okej, okay, usiądź się proszę. Następna niedziela będzie już świąteczna, tak?
Tak,
a więc na pewno w niedzielę mamy nabożeństwo klasycznie, czy też chciałbym się tutaj przesunąć też?
Klasycznie.
Okej. Okay. Kolejna rzecz ważna. Co robimy z drugim dniem świąt? Bo jest ta koncepcja związana z wjazdem na Litwę. Czy ktoś pojedzie na Litwę?
Nie wiem, Elżbieta chciała jechać. Wiem. Wiem o tym.
My też chcemy jechać.
Okej, okay. Dobra. Spokojnie, bo jedna rzecz to jest chcenie, a druga rzecz to jest kwestia zorganizowania. Bo to, co musimy zrobić, jeśli chcemy być reprezentantami Polski, to ja swoją część mogę zrobić, mogę powiedzieć coś, co powiedzieć powinienem, ale jest jeszcze ktoś, kto tam powinien zagrać i zaśpiewać, tak żeby nie było obciachu.
Ja chciałbym pojechać, ale jeszcze nie wiem, czy mogę pojechać.
Musisz pójść do wróżki, czy inaczej się dowiesz?
Mam odwiedziny na święta i nie wiem, czy mogę wyjechać i zostawić gości. Aha. Ale bardzo chcielibyśmy obowiązać i pojechać to.
Dobra. Ja w każdym razie dzisiaj powinienem dać odpowiedź i zupełnie nie wiem, co mam zrobić. Drugi dzień świąt, niezależnie od tego, kto pojedzie, czy robimy coś tutaj.
Na
17 nie.
Na którą? Nie, no na wieczór się wróci. A wiecie, to jest jednak 300 km. No.
Bo ile dojedziemy?
To pilnie jest, tak?
To o ich 14 się zaczyna, czyli wtedy jest nasza pierwsza. No. Będziemy jechać tak szybko, że przekroczymy strefę.
To jest godzina do przodu. Tam jest godzina do przodu.
Do przodu teraz? O,
to, że u nas czas się zmienia.
No tak,
no.
My na koniec marca czas zmieniał. Idziemy do przodu.
Oni nie zmieniają czasu.
A my zmieniamy.
Czyli to będzie nasza 15.
Nie
jest. Sama godzina.
Sama?
Ustalimy to, bo ja już tak.
Teraz już jest 14.
Czyli
czas się
wyrówna czas,
tak.
No.
No.
Czyli ten sam będzie ten czas. Oni i my. Krócej
śpimy.
Zamienię, że gaskam,
to będzie
nasza 15. Dobra. U nich teraz jest 13.56. Teraz jest
13.56. Nie, do przodu.
A za tydzień się
zrówna. U nas tak będzie.
Ale u nas czas będzie zmieniony.
Tak,
więc będzie to samo.
Czasu będzie to samo.
Dobra, to teraz kwestia, jakby, żeby jechać, musimy przede wszystkim, bo osoby towarzyszące to jest jedna rzecz, a druga rzecz to osoby, które mają tam zrobić to, co do nich należy. Czyli ktoś ma coś powiedzieć, poniosę tą ofiarę. I ktoś ma zagrać i zaśpiewać. I tutaj po prostu, żeby mieć jasność w tej sprawie, to ustalmy sobie, że do wieczora dzisiaj czekam na informację. Jeśli da się zorganizować dla osób, które w ten sposób zadziałają, to pojedziemy. Jeśli nie, to może nie będzie sensu, żeby się wybierać po to, żeby powiedział trzy zdania na tym.
Może my nie zaśpiewamy, a zatańczymy. Jesteśmy specjalistami.
On jedzie.
podejrzewam, że nie dowiem się nic więcej. Więc w niedzielę spotkamy się klasycznie. W piątek najbliższy obecność tam będzie obowiązkowa. Pamiętajcie, w czwartek spotkamy się w Kętrzynie. Jeśli ktoś chciałby pojechać, to też mi się zgłosi, bo pewnie będą jakieś możliwości.
O 18, nie?
Za 8. Tak, w tym tygodniu 18.
Myślę, że grupa domowa u mnie, która we wtorek ma być, to się będzie w kościele. 18 w kościele, to przede mnie w domu. Powiedziałem,
we wtorek.
I tego kursu Agaty nie ma, tak?
No, w środę nie będzie.
Nie będzie w tym tygodniu.
Na 18 i Zunia?
Tak.
Tak? We wtorek na 18.
A w poniedziałek się nie będzie. To w poniedziałek będziemy się nie przychodzić? Kiedy? Czy dogadaliśmy co do poniedziałku? Bo ja nie wiem, jak już nie słyszałam.
Ale to nam mówimy o tym poniedziałku.
O następnym poniedziałku. Czy dogadamy na spotkaniu, bo nie możemy się dogadać w różnej kwestii wyjazdu do Wilna.
Ja ten poniedziałek normalny.
Może będzie normalny. Tak, że do wieczora się zdecydujemy, nie? Chodźcie, zrobimy coś jeszcze. Iza, ja chciałem Cię poprosić na środek. Tak. Miałaś urodziny.
To dużo urodziny w rodzinie.
Okej, ale chcieliśmy jakoś uciekłem mówić. Możemy? Okej. 18 lat.